Chwała Panu. Tomek powiedział, że rozważamy już dość długo listy do Tesaloniczan, a jak z moimi dziećmi rozmawiałem i pytały mnie, co dzisiaj będziemy rozważali, powiedziałem, że list do Tesaloniczan, że to jest końcówka. One powiedziały, już tak szybko, więc jednym może się wydać, że długo, innym może się wydać, że szybko. Fakt jest taki, że to jest przedostatni wykład z drugiego listu do Tesaloniczan. Dzisiaj przypadają nam wersety, które są w trzecim rozdziale zapisane, od 6 do 15 wersetu. I tak jak już Tomek to na początku, mówiąc o wprowadzeniu do dzisiejszego nabożeństwa, wspominał, jest to nauka, tą, którą będziemy za chwilę czytali, jest to nauka, która może być znaleziona w wielu miejscach w Słowie Bożego, więc jak ja przeczytałem ten fragment, znałem go wcześniej, to sobie takie zadałem pytanie, no może niektórzy będą chcieli sobie pospać na tym wykładzie, bo to są fragmenty, które już wielokrotnie rozważaliśmy. Sobie też taką retrospektywę zrobiłem, zajrzałem się, okazało, że nawet mi się zdarzyło trzy razy już na ten temat, rzadko tu jestem, a trzy razy już na ten temat mówiłem, między innymi, gdy rozważałem fragment z listu do Tymoteusza, 5 rozdział, z listu do Piotra, pierwszego listu Piotra, 5 rozdział, z pierwszy list do Tesaloniczan, 2 rozdział. Te myśli w tych między innymi miejscach Słowa Bożego się znajdują i już wielokrotnie na tym miejscu poruszaliśmy tematy. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment i będziemy dalej powoli wgłębiali się w to słowo. Jest tu napisane tak, od 6 wersetu, 3 rozdział, 2 list do Tesaloniczan będę czytał. Nakazujemy wam zaś, bracia, w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, niezgodnie z przykazanymi wam przez nas zasadami. Sami wiecie, jak trzeba nas naśladować. Nie żyliśmy przecież wśród was nieporządnie, ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba. Przeciwnie, w trudzie i znoju pracowaliśmy dniami i nocami, aby dla nikogo z was nie być obciążeniem. Czyniliśmy tak nie dlatego, że nie mamy prawa do korzystania z waszego wsparcia, ale po to, by samych siebie postawić wam za przykład do naśladowania. Gdy byliśmy u was, uczyliśmy, że kto nie chce pracować, niech też nie je. A teraz słyszymy, że niektórzy z was żyją nieporządnie. Zamiast poświęcać się pracy, zajmują się tym, czym nie trzeba. Takim osobom nakazujemy i tak je zachęcamy w Panu Jezusie Chrystusie, by ze spokojem podjęły pracę i zarabiały na własne utrzymanie. Wy natomiast, bracia, nie ustawajcie w godnym postępowaniu. Jeśli ktoś jest nieposłuszny naszym słowom, przekazanym w tym liście, tego sobie zapamiętajcie i żeby go zawstydzić, przestańcie się z nim zadawać. Nie traktujcie go jednak jak wroga, ale upominajcie jak brata. I żebym miał sam wybierać fragment Słowa Bożego, z którego miałbym głosić, to bym tego fragmentu dzisiaj nie wybrał. Dlatego, że jest to napomnienie, a trudno jest głosić napomnienie do zboru, bo to jest napomnienie też do mnie. Więc traktuję to słowo jako coś, co muszę w swoim życiu zastosować. Z tym bardziej mogłem się wgłębić i zastanowić nad tym, jak ja się stosuję do słów tu zapisanych. Ale z drugiej strony ten fragment jest mi bardzo bliski, bo jak byłem nastolatkiem i się nawracałem, to były momenty, kiedy pierwszy raz sam zaczynałem czytać Słowo Boże, nikt mnie do tego nie zmuszał. I pamiętam takie wakacje, gdzie spędziłem, wydaje mi się, tydzień w mieście, to było w Białymstoku, skąd pochodzę. Jeździłem po mieście autobusem, nie wiem czemu jeździłem autobusem, to mi się rzadko zdarzało, ale jeździłem autobusem i czytałem tam, siedząc z tyłu, czytałem Biblię. I tak jakoś Pan Bóg sprawił, że czytałem listy do Tesaloniczan i w kółko. I ten trzeci rozdział to mi po prostu w głowie tak dudnił wtedy. Mocno się przejąłem tym słowem. Dlatego to jest coś, co jest mi bliskie mojemu sercu i gdy nawracałem się, więc te fragmenty były żywe w moim życiu. I na całe życie to zostaje. Myślę, że też tak macie, że słowo, które czytaliście pierwszy raz, gdy poznawaliście Jezusa i zanim się jeszcze nawróciliście, to to słowo bardzo mocno żyje w waszych sercach, pamiętacie je doskonale. Pewnie możliwe, że też pamiętacie, w którym miejscu to słowo czytaliście pierwszy raz. Ale żeby przejść do tekstu, to chciałem go podzielić na cztery fragmenty. Cztery fragmenty, które według mnie przekazują cztery myśli, którymi się chciałem dzisiaj podzielić z tego słowa. Pierwszy fragment jest to werset 6, ale ja go połączę to z 14 i 15, czyli taka klamra rozpoczynająca i kończąca te słowa. Czyli 6 werset i później 14, 15 to jest jedna myśl. Później będą to wersety 7 do 9, druga myśl. Trzecia myśl 10, 12 i czwarta myśl to będzie 13 werset. Więc zacznijmy od wersetu 6, który się też łączy z wersetem 14 i 15. Tu jest napisane: nakazujemy wam zaś, bracia, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, niezgodnie z przekazanymi wam przez nas zasadami. I jak Sławek tydzień temu miał możliwość tutaj rozważać słowo, to zwrócił uwagę na słowo nakazujemy. To słowo było użyte też na początku tego rozdziału trzeciego, czyli w czwartym wersecie. A ja sprawdziłem sobie, że w całych listach do Tesaloniczan jest użyte cztery razy słowo nakazujemy. Raz było to w pierwszym liście i trzy razy jest użyte w trzecim rozdziale drugiego listu. Więc w tym trzecim rozdziale jest trzy razy przekazany nakaz. Jak ktoś słyszy z nas, że ktoś komuś coś nakazuje, to pewnie zazwyczaj chcemy się napiąć, zablokować, bo nie będzie nam nikt nic nakazywał. Ale to jest Słowo Boże, które nam coś nakazuje. Słowa tak naprawdę napisane, spisane przez autorów listu. Za chwilę przejdę do tego, że to nie tylko są ich słowa, bo to jest zgodne z całą myślą Słowa Bożego. Ale to za chwilkę. Ważne w tym fragmencie, w tym wersecie jest to, że mowa tu jest do dwóch grup ludzi, osób będących w społeczności w Tesalonice. Pierwsza grupa osób to jest ta, która żyje zgodnie ze Słowem Bożym i dla nich to jest słowo, które ich napomina, ostrzega, pokazuje, jak powinni postępować. A druga grupa osób to są bracia, którzy żyją nieporządnie. No i właśnie tak, nie wiem, czy się zastanawialiście kiedyś, ja jakiś czas temu miałem takie myśli, że jak to jest, gdy człowiek się nawraca, mówimy do niego bracie i zaczynamy widzieć jego życie, czy to jest brat, czy on nie jest tym bratem. Tu czytamy, że są, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie. Czyli autorzy nazywają tego człowieka bratem i ostrzegają, więc może być brat, który żyje nieporządnie, co nie jest oczywiście dobre, to jest, za chwilę o tym będziemy czytali, ale może się tak zdarzyć, że w społeczności znajdują się takie osoby. To jest najważniejsza myśl z tego fragmentu. Znaczy, może nie najważniejsza, ale jest jedna z myśli. I to nie jest tu mowa o tym, żebyśmy stronili od ludzi tego świata, którzy żyją nieporządnie. Tu jest mowa o tym, żebyśmy stronili od braci, którzy żyją nieporządnie. A co to znaczy nieporządnie? No to właśnie czytamy i w szóstym wersecie, i w czternastym. Niezgodnie z przekazanymi wam przez nas zasadami. To jest w szóstym wersecie. A w czternastym, jeśli ktoś jest nieposłuszny naszym słowom przekazanym w tym liście, tego sobie zapamiętajcie. I jak pomyślałem sobie o tym fragmencie, który mówi, jeśli ktoś jest nieposłuszny naszym słowom przekazanym w tym liście, tego sobie zapamiętajcie, to wyobraziłem sobie taką sytuację. Kiedyś mi się zdarzyło, że pracowałem na uczelni i miałem właśnie takie sytuacje, że potrafiłem sobie zapamiętać niektórych studentów. Myślę, że nauczyciele w szkole też potrafią sobie zapamiętać niektórych uczniów. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy nauczycielem i prowadzimy lekcje w pierwszym roku, pierwsza klasa szkoły ogólnokształcącej. Przychodzą nowi uczniowie, nikogo nie znamy. Zadajemy trudne pytanie, wydaje nam się, że trudne. I jakiś z tyłu uczeń podnosi rękę i odpowiada na to pytanie. No to mógł być przypadek, ale na następnej lekcji znowu pytamy go o coś. Pytamy o coś klasy i znowu ten sam uczeń podnosi rękę. Odpowiada poprawnie. No to jest osoba, którą pewnie zapamiętamy sobie na cały okres nauczania jego, czyli od pierwszej klasy liceum do ostatniej. Będzie kogoś, kogo zapamiętamy. Ale może być sytuacja totalnie odwrotna. Jest pierwsza kartkówka, drugi tydzień szkoły i na tej kartkówce zrobiliśmy ją dosyć prostą. Przejdźmy się po sali, zobaczmy jak dzieci, jak uczniowie, przepraszam, piszą tą kartkówkę. Otrzyma jeden, w pierwszej ławce uczeń cały czas patrzy na swoje kolana. Patrzyma na otwartą książkę. I to jest uczeń, którego sobie też zapamiętamy. Mamy dwóch uczniów w klasie. Zapamiętaliśmy sobie ucznia, który jest bardzo dobry i zakładamy, że będzie dobry przez całe liceum. I zapamiętamy sobie tego ucznia, który próbuje iść na skróty i nie jest uczciwy. Żyje w jakiś sposób nieporządnie, bo to jest oszustwo, kłamie. I co mówi nam Słowo Boże z listu do Tesaloniczan? Jeszcze raz przeczytam. A jeśli ktoś jest nieposłuszny naszym słowom przekazanym w tym liście, tego sobie zapamiętajcie. Czyli to jest ten przypadek tego ucznia, który jest nieporządny, nieposłuszny, który próbuje iść na skróty. Jaka jest nauka do tych, których powinniśmy sobie zapamiętać? To też w szóstym wersecie, drugiej części tego wersetu czytamy. Abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie. No i w 14 wersecie tego sobie zapamiętajcie i żeby go zawstydzić, przestańcie się z nim zadawać. Jak mówiłem na początku, to słowo, które tu czytamy, to wydaje mi się dość trudną nauką, dlatego że ja potrafię sobie wyobrazić w życiu Kościoła, pewnie jest więcej sytuacji, ale tu wyobraziłem sobie dwie sytuacje. Jedna sytuacja taka, że mamy grono przyjaciół, spotykamy się tutaj często, i łatwo jest wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś zaczyna z naszych przyjaciół popełniać grzech. I my, żeby mieć z nim dalej dobrą relację, żeby dalej się spotykać, tego grzechu staramy się nie widzieć. Nie będziemy mu zwracali na to uwagi. A może nam się wydawało, będziemy folgowali. Bo chcemy mieć z nim relację. Słowo Boże mówi, że powinniśmy przestać zadawać się. A dalszej części, nie traktujcie go jednak jak wroga, ale upominajcie. Czyli nie tylko przestać zadawać się, ale jeszcze wypowiedzieć, wyrazić na głos ten grzech, który ta osoba popełniła. Co wydaje się jeszcze trudniejsze, bo czasami jest tak, że to jest grzech, z którym my możemy mieć problem lub mieliśmy kiedyś problem. Już się z tym uporaliśmy, ale wiemy, że to było dla nas długą drogą. Pan Bóg nas z czegoś wyzwolił, a ta osoba dalej się z tym zmaga i jak my możemy napominać tę osobę. To jest jedna sytuacja. Druga sytuacja to mamy w naszym zborze, w naszej społeczności wśród chrześcijan jest wiele osób, które może znamy słabiej. Tak jak ten nauczyciel z liceum, który pierwszy raz kogoś widzi na oczy. I ponieważ ten nauczyciel się spotyka na co dzień, ale my spotykamy się z wieloma chrześcijanami tylko raz, to sobie nie zapamiętujemy ich i nie zwracamy im uwagi na to, co widzieliśmy. Możemy sobie mówić, a może nam się wydawało, że on w ten sposób postąpił. Może widzieliśmy kogoś na mieście, ale nam się wydawało, że to jest on. Może to nie była ta osoba, która do nas do kościoła przychodzi. I nie napominamy tej osoby. A dlaczego mówiłem też na początku, że ten nakaz, który na początku szóstego wersetu wypowiadają autorzy listu, jest zgodny z całą nauką słowa, to między innymi dlatego, że w nauczaniu Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, w 15 wersecie czytamy dokładnie tą samą naukę. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i uświadom mu to w osobistej rozmowie. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swojego brata. Jeśli jednak nie posłucha, udaj się do niego ponownie, tym razem z jeszcze jedną lub dwiema osobami, aby każda sprawa opierała się na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Jeśli i w tym przypadku nie posłucha, przedstaw sprawę wspólnocie Kościoła, a jeśli Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Jak poganin i celnik, ja to rozumiem podobnie jak tutaj, przestań z nim mieć społeczność. To jest słowo, które jest kierowane do osób, które idą za Chrystusem i widzą w Kościele, że ktoś grzeszy i tego nie napominają. To słowo nas uczy, że powinniśmy pomimo tego, że chcemy mieć dobre relacje z ludźmi, powinniśmy ich napomnieć. ale też ostrzega tych, którzy żyją nieporządnie, tych braci, którzy nie idą za Panem tak, jak powinni, że mogą być, że powinni być oddaleni, żeby się nie dziwili, że jeżeli ktoś od nich nie chce z nimi mieć relacji, to nie wynika ze złej woli, tylko wynika być może z tego właśnie, że żyją w grzechu. Ktoś to zauważył i zwrócił im tu uwagę, a oni nie nawrócili się, nie zostawili tego grzechu. To jest pierwsza myśl. Druga myśl jest zapisana w wersetach od 7 do 9 i tam są takie słowa przeczytamy. Sami wiecie, jak trzeba nas naśladować. Nie żyliśmy przecież wśród was nieporządnie, ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba. Przeciwnie, w trudzie i znoju pracowaliśmy dniami i nocami, aby dla nikogo z was nie być obciążeniem. Czyniliśmy tak nie dlatego, że nie mamy prawa do korzystania z waszego wsparcia, ale po to, by samych siebie postawić wam za przykład do naśladowania. Fragment znowu zaczyna się od słów ciekawych, na które zwróciłem uwagę. Sami wiecie, zwróciłem na to uwagę, dlatego że wcześniej już w liście do Tesaloniczan czytaliśmy kilkukrotnie, 8 razy jest stwierdzenie sami wiecie i między innymi to było napisane w 5 rozdziale, 2 wersecie. Sami wiecie, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Sami o tym wiecie. W pierwszym liście autorzy ostrzegali o tym, że przyjdzie dzień jak złodziej w nocy. W drugim musieli prostować. W drugim liście, w drugim rozdziale to rozważaliśmy. I teraz fragment, który czytamy, znowu jest takim fragmentem, który już też w pierwszym liście do Tesaloniczan czytaliśmy o tym, że Paweł pracował dniem i nocą. I znowu, wiecie, ale ja wam to przypomnę, bo wiem, że zapomnieliście o tym, że Jezus jeszcze nie przyszedł, więc wam przypomnę, my też pracowaliśmy, nie musieliście za nas płacić. Mniej więcej ja tak rozumiem ten fragment. Paweł chce się upewnić, jak nie pamiętaliście o tym, że Jezus jeszcze nie przyszedł, to też być może nie pamiętacie, że nie płaciliście na nasze utrzymanie. Nie będę się za bardzo wgłębiał w tą naukę, którą tutaj Paweł chciał przekazać, ale dwie tylko myśli pozwólcie, że poruszę. Po pierwsze, myśl jest taka, że Paweł i Sylwan i Tymoteusz krótko byli w Tesalonice, już to było wielokrotnie wspominane, a mimo to oni pracowali tam dniem i nocą, co wydaje się dość abstrakcyjne, bo jak ja bym gdzieś pojechał na tydzień lub dwa, to bym zakładał, że po prostu sobie tam odpocznę, będę w gościnie w jakimś zborze, nie będę musiał pracować, nie szukałbym od razu przed wyjazdem miejsca, gdzie będę mógł podjąć pracę. No a oni w ten sposób musieli do tego podejść, bo mówią, że pracowali. Po drugie, to nie było tak, że oni pracowali tylko w jednym miejscu, bo jak Tomek wspominał i w liście do Koryntian czytamy o tym, że pracowali, w Dziejach Apostolskich czytamy, że w Efezie pracowali, w liście do Tymoteusza jest mowa o tym, że godny jest robotnik swojej zapłaty. W wielu miejscach Słowa Bożego o tym czytamy. Nie będę tego przytaczał w tym momencie. Ale ważna myśl, którą tutaj widzimy, to jest, czyniliśmy tak nie dlatego, że nie mamy prawa do korzystania z waszego wsparcia, ale po to, by samych siebie postawić wam za przykład do naśladowania. Więc Paweł i autorzy listu mogli nie pracować, mogli pojechać do Tesalonik, założyć, że dostaną tam pełne wyżywienie i wszystko, co jest potrzebne im do życia. Oni tego nie zrobili. Postawili sobie poprzeczkę wyżej, niż to jest oczekiwane. Czyli mimo, że prawo, za chwilę to przeczytam, skąd to prawo pochodziło, ale mimo, że było takie prawo, że oni jako apostołowie mogli dostawać wynagrodzenie, nie powinni pracować, powinni żyć z tego, że głoszą Słowo Boże, oni jednak pracowali. Czyli nie kłócili się, że mają dostać wynagrodzenie, tylko sami podjęli tą pracę. Podciągnęli sobie taką poprzeczkę wyżej. Widzieli, że nauka mówi, że mogą tylko głosić Słowo Boże, a oni wiedzieli, że oni po to, żeby być świadectwem, muszą tą poprzeczkę mieć wyżej niż wszyscy wkoło. Druga rzecz, która tu jest ciekawa, to co już wspomniałem, to oni byli konsekwentni w tym. Nie tylko w jednym zborze tak zrobili, ale w wielu. Podjęli decyzję, do której konsekwentnie się trzymali. A czemu mówię, że i czemu Paweł mógł mówić i autorzy listu, że mieli prawo do tego, by mieć wynagrodzenie? Bo gdy Jezus wysyłał uczniów, to w Ewangelii Mateusza, 10 rozdziale, 9 wersecie czytamy: nie bierzcie ze sobą złota, srebra ani miedzi, nie zabierajcie torby, dwóch tunik, sandałów ani laski, gdyż robotnik wart jest swego wyżywienia. Do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, do Dokładnie się dowiedzcie, kto jest w nim osobą godną i tam zamieszkujcie do czasu swego wyjścia. Czyli oni nie mieli zaopatrzyć się w złoto, w pieniądze i iść głosić. Oni mieli korzystać z tego miejsca, w tym miejscu, gdzie będą, z tych środków, które są w zborze. Godny jest robotnik swego wyżywienia. Nie będę się w to wgłębiał, ale to znaczy, że oni byli pewni tego, że nie muszą pracować, ale jednak tą pracę podejmowali. I to słowo, ta konsekwencja, którą widzę w ich zachowaniu, dała mi do myślenia i zachęciła mnie do podjęcia pewnego wyzwania i też bym chciał was zachęcić do podjęcia wyzwania. Bo możemy jako chrześcijanie sobie podjąć pewną decyzję i konsekwentnie się jej trzymać. I ta decyzja może być decyzją, która jest dobrą decyzją. Na przykład możemy postanowić, że jeżeli kłamstwo jest grzechem, z którym mamy problem, to możemy podjąć decyzję, że będziemy Pana prosić, będziemy sami siebie próbować motywować, żeby nie kłamać. To jest decyzja, która jest zgodna z myślą Słowa Bożego i takie decyzje powinniśmy podejmować. Jeżeli zamiast pracować kradniemy, możemy podjąć decyzję, że przestaniemy kraść. Jeżeli mamy nałogi, palimy papierosy, pijemy alkohol, bierzemy narkotyki, decyzja, modlimy się o to i przestajemy to robić. Więc ja zachęcam, jeżeli jest grzech w waszym życiu, z którym się nie możecie uporać, to są różne wyzwania. Ja bym chciał postawić wyzwanie sobie i wam na ten miesiąc, który będzie. Najbliższy miesiąc. Jeden miesiąc, to niby niedługo. Ale przez miesiąc, jak będziecie widzieli, że upadacie w grzechu, to stawajcie na kolana i proście Boga o tą jedną rzecz, żeby wam pomógł to przezwyciężyć. Przezwyciężyć jeden grzech. Może jest tak, że to sporadycznie upadacie, nie macie grzechu, w którym trwacie, więc to nie jest słowo do was. Ale może w takim razie są obszary waszego życia, które nie poddaliście Bogu. Na przykład nie macie służby w kościele, a chcielibyście służyć. Podjęcie decyzji i konsekwentne trzymanie się. Może zaczęliście tą służbę kiedyś i ją porzuciliście, no bo nie byliście konsekwentni. Zaczęliście prowadzić zajęcia szkółki niedzielnej i po dwóch zajęciach poddaliście się. To inne wyzwanie właśnie może być to, że w tym miesiącu będziecie prosić o to, żeby Pan wam pokazał miejsce w służbie, w którym powinniście być. Gdzie Pan was widzi i żeby wam dał siłę do tego, żeby tam być. Bo sami tego nie zrobimy. Ale może jest tak, że macie służbę, nie ma żadnego grzechu, w którym trwacie. Oczywiście każdy z nas upada, ale nie ma takiego, który wiecie, że was kontroluje, panuje nad wami. To może wtedy jest miejsce, żeby tą poprzeczkę właśnie sobie wyżej postawić. I ja wierzę w to, ja tak mam i wierzę, że wy też tak macie, że Bóg pokazuje takie miejsce, że możecie zrobić jedną rzecz więcej niż od tego, by was ktoś w zborze was o to poprosił, niż wynika to bezpośrednio ze Słowa Bożego. Na przykład, jednym z prostych przykładów jest to, że Słowo Boże nie zabrania picia alkoholu, ale możemy podjąć decyzję, że nie będziemy go w ogóle spożywali. To jest taka poprzeczka troszkę wyżej. A dlaczego mamy to zrobić, ktoś mógłby zapytać. No właśnie dlatego, jak to napisali autorzy listu, by samych siebie postawić wam za przykład do naśladowania. Czyli żeby zachęcić innych ludzi, że można tak żyć, że można zrobić coś więcej niż od A do Z. Więc to słowo, te wersety od 7 do 9 z 3 rozdziału listu, 2 listu do Tesaloniczan zachęcają mnie i chciałbym was też zachęcić, jak będziemy się modlić, żebyście zastanowili się, czy jest w życiu waszym jakieś miejsce, jakiś obszar, jakaś decyzja, którą możecie podjąć, którą może próbowaliście już podjąć, ale nigdy konsekwentnie nie wytrwaliście w tym. I spróbujmy razem poprosić Boga, żeby przez jeden miesiąc wytrwać w tym. Może to niedużo, a może to bardzo długo jest. Dobrze, przejdźmy teraz do 3 fragmentu. Fragment, który zaczyna się od wersetu 10 i kończy na 12. Gdy byliśmy u was, uczyliśmy, że kto nie chce pracować, niech też nie je. A teraz słyszymy, że niektórzy z was żyją nieporządnie. zamiast poświęcać się pracy, zajmują się tym, czym nie trzeba. Takim osobom nakazujemy i takie zachęcamy w Panu Jezusie Chrystusie, by ze spokojem podjęły pracę i zarabiały na własne utrzymanie. Inny werset 10 jest inspiracją, myślę, że dla mnie był kiedyś inspiracją, właśnie jak czytałem te paręnaście lat temu, kiedy byłem nastolatkiem, te słowa z trzeciego listu do Tesaloniczan, po to, żeby skupić się i samemu się utrzymywać ze swojej pracy. Też był inspiracją, o dziwo, dla socjalizmu. I to była taka motywacja. Było to cytowane, ale nikt nie podawał cytatu, że to jest ze Słowa Bożego cytat. Czyli kto nie pracuje, niech nie je. Takie hasła. Ale tu w Słowie Bożym widzimy jedną myśl, która jest po prostu powtórzona z wielu innych fragmentów, a zaczyna się to już od upadku człowieka, od Księgi Mojżeszowej, pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie czytamy w 3 rozdziale, w 19 wersecie, w pocie czoła będziesz jadł chleb, aż powrócisz do ziemi. Czyli praca w pocie czoła, to znaczy chyba, że nie jest to zbyt łatwa i lekka praca, akurat w tym wypadku. Może nie każdy z nas się poci, ale nawet jeżeli pracujemy nie fizycznie, a umysłowo, to też może tego nie widać, a się pocimy, żeby niektóre rzeczy rozwiązać, jakieś problemy rozwikłać. Ciężka praca to jest coś, do czego Bóg stworzył człowieka przez to, że przeznaczył, przez to, że człowiek zgrzeszył i był wygnany z raju. Czyli praca w pocie czoła to jest coś, do czego Biblia nas, przez słowo w Słowie Bożym widzimy, że Biblia nas przeznaczyła. Musimy pracować. Bóg nas przeznaczył do tego. Praca w liście do Efezjan 4:28. Kto kradnie, niech kraść przestanie i raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Czyli to, co mówiłem wcześniej na temat grzechu, trzeba ten grzech zostawić i zacząć pracować. I to ciężko. Dlaczego ciężko? No niekoniecznie dlatego, żeby wszystko mieć dla siebie, ale też, żeby być w stanie dawać innym. No i w liście do Tesaloniczan też już czytaliśmy, nie będę tego powtarzał. W pierwszym liście 4:11 też jest fragment na temat pracy. I kiedy myślimy, co to znaczy, ja tak się zacząłem zastanawiać, no bo powinniśmy pracować, wydaje się coś, słowo, które jest dość oczywiste, ale co to może znaczyć, że zajmują się nie tym, co trzeba? Ja dwie tylko możliwości. Myślę, że każdy z nas jest w stanie sobie wyobrazić dużo więcej. Na przykład w pierwszym liście Piotra 4:15. Niech nikt z was już nie cierpi jako zabójca lub złodziej, jako złoczyńca lub ten, kto się miesza w cudze sprawy. No ten ktoś się zajmuje nie tym, co powinien chrześcijanin, co brat się zajęcia takie mieć, jak zabójstwo, kradzież, mieszanie się w czyjeś sprawy. Ale też potrafię sobie wyobrazić zbór w Tesalonice, który to dostał w poprzednim liście informację, że Jezus powróci i członkowie tego zboru mogli sobie wyobrazić, skoro Jezus powróci, to nie muszę pracować, on za chwilę tutaj będzie. Po co ja mam się trudzić, po co mam spędzać czas w pracy, jak mogę po prostu odpoczywać cały czas. Albo może mogli pomyśleć, Jezus już przyszedł, po co mam pracować, już i tak to jest beznadzieja, nic mi nie pozostało. Dwie skrajne postawy, ale obie bez motywacji do tego, żeby podjąć pracę. Jednak Słowo Boże pokazuje nam dwie skrajności też, które możemy popaść dotyczące pracy. Oczywiście musimy pracować, aby mieć na swoje utrzymanie, ale mogą być dwie skrajności. Pierwsza skrajność to jest lenistwo. I o lenistwie bardzo dużo możemy przeczytać w przypowieściach Salomona. Ja trzy fragmenty zacytuję. 6 rozdział od 6 do 11 wersetu. Znany fragment. Udaj się leniu do mrówki, zobacz jak żyje. I zmądrzej. Nie ma ona wodza, nadzorcy ani władcy. Lecz już latem odkłada żywność i w czasie żniwa gromadzi zapasy. Jak długo leniu będziesz polegiwał? Kiedy wreszcie podniesiesz się ze snu? Trochę pospać, chwilę podrzemać, założyć ręce, odpocząć nieco. Ubóstwo zaskoczy się jak włóczęga, a niedostatek jak złodziej uzbrojony. Drugi fragment, 13:4. Leniwy? Wiele sobie życzy, lecz nic nie posiada, a pracowity, ten będzie nasycony. I ostatni fragment, 21:25. Pragnienie zabija leniwego, gdyż jego ręce nie są chętne do pracy. Postawa skrajna. Nie będę pracować, będę sobie, niech się dzieje wszystko tak, jak się dzieje. Mnie nic nie interesuje. I druga skrajna postawa to zbytnie zaangażowanie się w pracę i chęć zdobywania majątku. W kazaniu na górze, 6 rozdział Ewangelii Mateusza, 19:21 czytamy. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam ani mól, ani rdza nie niszczą. Tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Czyli dwie skrajne postawy, przed którymi Słowo nas Boże ostrzega. Lenistwo, czyli niepracowanie, albo ogromne zaangażowanie się w pracę i skupienie się na zdobywaniu majątku. W liście do Tesaloniczan jest zachęta do tego, żeby pracować tak, aby móc własny chleb jeść, czyli żeby wystarczyło nam, później też czytaliśmy, aby można było dać też potrzebującemu, czy troszkę więcej. Jak Bóg nam błogosławi, to nic oczywiście złego nie ma, ale nie chodzi o to, żeby skupiać się na tej pracy, że to była najważniejsza rzecz na co dzień. I ostatni fragment, 13 werset. Trzeciego rozdziału listu, drugi list do Tesaloniczan, trzeci rozdział, 13 werset. Wy natomiast, bracia, nie ustawajcie w godnym postępowaniu. I słowo zachęty, które już było też wcześniej w tym liście przekazywane. Zachęty do tego, żeby nie ustawać w godnym postępowaniu. Jakie to może być postępowanie? Na przykład z listu do Galacjan 6:8-10 czytamy. Kto sieje dla swojego ciała, z ciała będzie rządzić skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha będzie rządzić życie wieczne. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. W związku z tym, gdy tylko mamy możliwość, wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Nie ustawajcie w godnym postępowaniu, czyli nie ustawajcie w tym, aby dążyć do, żeby siać to, co dla ducha, czyli nie skupiać się na ciele, skupiać się na duchu, świadczyć dobro przede wszystkim domownikom wiary, czyli naszym braciom i siostrom. I podsumowując ten fragment, który podzieliłem na cztery części, chciałbym zebrać trzy wnioski. Pierwszy wniosek dotyczy braci żyjących nieporządnie. Słowo Boże ostrzega nas i mówi, aby sobie takich zapamiętać, aby od takich stronić, aby takich upominać. Oczywiście ono też napomina tych, którzy żyją nieporządnie, żeby zmienić swoje postępowanie. Żeby nie było kogo napominać. Drugi wniosek, druga myśl jest na podstawie tego, że Paweł stawiał sobie wysoko poprzeczkę, powyżej tego, co można by od niego oczekiwać i pracował, pomimo że nie musiał. To ja zachęcam was i zachęcam siebie, żebyśmy dzisiaj, jak będziemy się modlili na koniec, za chwilkę, żebyśmy pomyśleli o tym, czy powinniśmy podjąć jakąś decyzję w naszym życiu. Czy to jest decyzja dotycząca grzechu, który być może jeszcze jest w naszym życiu, który powinniśmy zostawić? Może służby, którą powinniśmy podjąć? A może właśnie tej wysokiej poprzeczki, którą byśmy chcieli sobie wyznaczyć, którą nam Bóg już pokazał być może, a my nie mieliśmy siły, żeby ją podjąć, to wyzwanie. Więc zachęcam, żebyśmy w modlitwie, niekoniecznie głośnej, być może indywidualnej wieczorem dzisiaj, wyznali Bogu To, co widzimy, to, co On nam daje jako to wyzwanie i konsekwentnie trwali przez najbliższy miesiąc w tym wyzwaniu. I ostatnia myśl, która tyczy się tego słowa dotyczącego pracy. Ja to podsumowałem tak, że pracuj oczekując na Pana, czyli Nie bądź leniwy, ale też nie próbuj być dużo powyżej normy, nie skupiaj się na tym, żeby tylko twoje życie kręciło się wokół pracy. Czyli pracy oczekując na Pana, zarabiaj tyle, żeby być w stanie utrzymać swój dom, żeby dawać potrzebującym, ale żeby to nie było centrum twojego, sensem twojego życia. Amen. Powstańmy i będziemy się modlili. Panie Jezu, ja chcę Ci podziękować za te słowo, Panie, i szczególnie za tą myśl dotyczącą konsekwencji Pawła w podejmowaniu podjętych wyzwań, podjętych decyzji, Panie. Chcę Ci dziękować, Panie, za ten obraz, Panie, za to jego świadectwo, którym był w zborach, w wielu zborach, a w tym wypadku, gdy czytaliśmy w Tesalonice, za to, że dałeś mu moc, żeby on w tym wytrwał. I Panie, chcę prosić o to dla mnie i dla każdego z osobna tutaj, którzy jesteśmy zgromadzeni, którzy są po drugiej stronie ekranu, Panie, żebyś Ty dawał nam myśli, Panie, ale dawał nam też siłę, by wytrwać w dobrych postanowieniach, Panie. Żebyś uwalniał od grzechu, Panie, żebyś pokazywał, w jakiej służbie powinniśmy brać udział, żebyś kierował myśli na to, co jak masz dla nas większe plany, wyższe rzeczy, Panie, żebyś Ty pomagał, Panie, kroczyć, Panie, i wytrwać w decyzjach przez nas podejmowanych. Proszę Cię o to z całego serca. I też, Panie, chcę Cię prosić o to dla mnie, żebym potrafił szczerze patrzeć na moich braci i siostry i nie po to, żeby oceniać kogoś, Panie, ale gdy widzę, gdy Ty pokazujesz, gdy zwracasz mi uwagę na coś, że coś jest niedobre, to żebym tego nie zostawiał, Panie, żebym miał odwagę to twarzą w twarz powiedzieć. Proszę Cię o to z całego serca, Boże. Amen.